Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Śpieszę serdecznym pozdrowieniem do wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dziś pragniemy podjąć temat dezinformacja rosyjska w polityce historycznej Kremla wobec Polski. A naszym gościem jest pan profesor Marek Kornat, kierownik Zakładu Historii XX wieku oraz pracowni dziejów dyplomacji stosunków totalitarnych w Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Panie profesorze, serdecznie witamy na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Tym bardziej, że to nasze spotkanie w jakimś sensie wpisuje się w wydarzenie, które dziś w murach Akademii Kultury Społecznej Medialnej miało miejsce, mianowicie konferencja Prawda a Historia. Relacje polsko-rosyjskie na przełomie XX-XXI wieku. Panie profesorze, jak konferencja?
No, przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie. Konferencja była serią wystąpień poświęconych problematyce właśnie polityki historycznej. No, ale to takiej polityki historycznej w najgorszym wydaniu, czyli takim, jakie uprawia Rosja, jak Rosja to potrafi robić, niestety czasami skutecznie, a istotą tej polityki jest nic innego, tylko właśnie dezinformacja, spreparowany przekaz wiedzy o przeszłości, czy raczej pseudowiedzy. Myśmy tego Polacy doświadczali wielokrotnie. To nie jest nowe. To miało miejsce już w latach międzywojennych i o tym było trochę refleksji prelegentów. Także impreza konferencyjna jest, myślę, dość istotnym punktem takiej akademickiej refleksji, rozważań wokół tego tematu, o którym się sporo mówi, ale chyba niewystarczająco wiele w dzisiejszej przestrzeni publicznej.
Panie profesorze, wojna prowadzona jest na różnych płaszczyznach. To nie tylko ten wymiar militarnego starcia dwóch czy kilku stron, ale to również ten wymiar dezinformacji, o której chcemy dzisiaj porozmawiać, która może być niezwykle niebezpieczną bronią, a sprawnie używana może wyrządzać ogromne szkody. Panie profesorze, na ile tak zwane fake newsy, które stanowią pewnego rodzaju podstawę dezinformacji, mogą być bronią, która wpływa na społeczeństwo, na podejmowane decyzje czy też działania? Pan profesor już tutaj zasygnalizował, że to nie jest temat, który jest związany z XXI wiekiem, ale ta forma broni została już użyta znacznie, znacznie wcześniej, również w naszych relacjach właśnie Kremla z Polską.
Polsko-sowieckich, mówiąc ściślej. Proszę ojca, no tu należałoby moim zdaniem powiedzieć taką rzecz. Otóż wojna przeciwko Ukrainie, bardzo zresztą brudna i agresywna, rozpoczęta rok temu, prawie 2 lata już, będzie w lutym, dostarczyła istotnie sposobności do kreowania fałszywej narracji o wrogu, czyli o Ukrainie. I ten dyskurs, ta propaganda nie ma niczego wspólnego z rzeczywistością. No bo cóż powiedzieć może człowiek, kiedy słyszy, że Ukraińcy mają rząd nazistowski, albo cóż powiedzieć o tym, kiedy Rosja codziennie oskarża Polskę, jakoby chciała zająć część Ukrainy. A więc to są bardzo prymitywne chwyty, moim zdaniem o raczej niskiej skuteczności. Natomiast Rosja próbowała prowadzić kampanię dezinformacyjną w sposób bardziej subtelny w walce z Polską. Podam tylko 2 przykłady. Sowieci oskarżyli Polskę, polski rząd, że w roku 1939 spowodował on to, do czego doszło, że to rząd polski uniemożliwił wielką koalicję przeciwko Hitlerowi, bo Polska sprzeciwiła się wpuszczeniu Armii Czerwonej na swoje terytorium, a gdyby się na to zgodziła, wojna by może nie wybuchła, albo byłaby od razu wielka koalicja, taka jak powstała później w czasie II wojny światowej. W ten oto sposób Polska, będąca pierwszą ofiarą wojny, kreowana jest do roli winowajcy przez odwrócenie ról. I to jest bardziej subtelne niż opowiadanie dzisiaj o tym, że Ukraina ma nazistowską elitę, a Polska chce zająć kawałek tego kraju. Drugi przykład to jest to, co zrobił dyktator Rosji tuż przed zaatakowaniem Ukrainy. Mianowicie oskarżył Polskę o to, że dopomagała Niemcom w eksterminacji ludności żydowskiej. Polskiego ambasadora w Berlinie, Józefa Lipskiego, oskarżył o to, że wręcz domagał się od Hitlera, aby się rozprawił z Żydami. To jest przekaz bardzo dla nas, sądzę, niebezpieczny. To, że haniebnie nieprawdziwy, to jest inny temat, ale dociera do niektórych środowisk na Zachodzie. Bo trzeba pamiętać, że polityka, czy też propaganda historyczna w wydaniu każdego kraju akurat, nie tylko takiego jak Rosja, ma dwa kierunki, jakby dwóch adresatów. Społeczeństwo własne i jest kierowana ta określona narracja historyczna na zewnątrz, do adresata zagranicznego, zewnętrznego. I Rosja to umie robić.
Panie profesorze, z raportu przygotowanego przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych wynika, że Polska jest jednym z głównych celów ataków rosyjskiej propagandy. Jakie racje wpływają na to, że właśnie Polska znajduje się w orbicie głównych działań rosyjskiej dezinformacji?
Powody są dwa. Powód pierwszy jest bardzo prosty i jest on polityczny. Chodzi o to, że Polska przeszkadza Rosji, taka jest prawda, a zwłaszcza ta Polska, która miała przez ostatnie 8 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości, przeszkadzała Rosji w jej urządzaniu Europy Środkowej i Wschodniej po własnej myśli. A więc takiego wroga jak Polska trzeba odpowiednio potraktować propagandowo, aby mu zaszkodzić, pomniejszyć jego znaczenie w stosunkach międzynarodowych i skłócić go z innymi stronami, na ile to da się oczywiście osiągnąć. A drugi powód jest czysto historyczny, mianowicie, co tu dużo mówić, Polska i Rosja mają antagonistycznie układające się stosunki wzajemne. Tego nie da się przeczyć. Te antagonistycznie układające się stosunki, wiadomo, w czym się wyrażały. To powiedział kiedyś marszałek Piłsudski, myśmy byli w Moskwie, oni zajęli Warszawę. Ale to jest wielkie uproszczenie, szczerze mówiąc, przy całym szacunku z mojej strony do marszałka Piłsudskiego, bo myśmy epizodycznie okupowali Moskwę, mówię o wojskach hetmana Żółkiewskiego. Oni natomiast byli głównymi sprawcami rozbiorów Polski i długoletnim ciemiężycielem w dobie naszej narodowej niewoli. Pamiętajmy, że Rosja zajęła 80% naszego terytorium państwowego, to znaczy Rzeczypospolitej obojga narodów. Nasze powstania były zwrócone przeciwko Rosji. Antagonizm zaostrzyła jeszcze bardziej wojna o granicę i o niepodległość w latach 1919 i 20. Doszły później źle układające się stosunki doby międzywojennej. Wreszcie zbrodnie, które popełnił Stalin na narodzie polskim, dochodzą do tego rachunku krzywd. No i tak zwane wyzwolenie, co tu dużo mówić. To nie jest może kropka nad i, ale to jest jedna z ważniejszych i ostatnich sekwencji tych dziejów. A zatem jest z czego korzystać do kreowania wrogiej narracji historycznej, polegającej właśnie między innymi na dezinformacji, jest z czego korzystać. Jest materiał historyczny.
Rosyjskie działania dezinformacyjne różnią się w zależności od kraju, który one którego dotyczą, dajmy na to, jeśli chodzi o Ukrainę, obliczone są one na to, aby załamać tego ducha oporu, ducha narodowego. Jeśli chodzi o Polskę, panie profesorze, jakie tutaj względem nas są stosowane mechanizmy i na co są one obliczone?
No, ja myślę, że już powiedziałem o jednym. Chodzi o skłócenie Polski z innymi aktorami stosunków międzynarodowych. dokładanie ręki ze strony Rosji, ze strony jej dyktatora do utworzenia, do wzmocnienia, może powiedzmy tak, wizerunku Polaka jako antysemity, Polaków jako narodu wrogiego Żydom, to tylko jeden z przykładów, ale też chodzi o to, żeby Polskę pozbawić, że się tak wyrażę, na przykład takiego bardzo ważnego dziedzictwa historycznego, które nie opiera się na kłamstwie, lecz jest prawdziwe, że byliśmy między innymi pierwszą ofiarą II wojny światowej i ofiarą dwóch mocarstw totalitarnych, sprzymierzonych. A więc, aby osiągnąć w tym przepisaniu historii na nowo, państwo rosyjskie swoją aparaturą propagandową próbuje powiedzieć, że no wręcz przeciwnie, Polska ponosi odpowiedzialność rzekomo za II wojnę światową. Polska była niekoniecznie pokojowym aktorem stosunków międzynarodowych. Mówimy o Polsce międzywojennej. Polska ponosi odpowiedzialność za wojnę 1919-1920. Dodajmy jeszcze jedno, co jest bardzo ważne i na dzisiejszej konferencji wspominaliśmy o tym w naszych referatach. Rosja nie tylko stosuje taktykę negatywnego dyskursu, negatywnej narracji na temat upatrzonego przez siebie wroga. Stosuje także taktykę udawanego pojednania, udawanego dialogu. Taki przykład mieliśmy wtedy, kiedy obserwowałem to zjawisko z bliska. Polski rząd ówczesny głosił tak zwany reset z Rosją. Była powołana grupa do spraw trudnych jako ciało złożone z historyków i myśmy byli obserwatorami oto takiej no, dosyć dziwnej sytuacji, prawda? Rosja oto mówi ustami swoich najwyższych czynników, że chce z Polską rzetelnej rozmowy o przeszłości. Ale kiedy polski premier ówczesny, wiadomo kto nim był, zaprosił na Westerplatte dyktatora Rosji, dyktator Rosji wygłosił tam skandaliczne przemówienie, w którym powiedział ni mniej, ni więcej tylko to, że główne źródła powikłań i cierpień dla świata polegają na tym, że pokój wersalski z 1919 roku był budowany przeciwko Niemcom i bez udziału Rosji. A gdyby było inaczej, świat by się kształtował zupełnie w pomyślny sposób. No a przecież dobrze wiemy, co znaczą te słowa, bo Polska właśnie była głównym beneficjentem porządku wersalskiego. I za tymi słowami, nie będę ciągnął dalej tego wątku, ale to jest bardzo ważne, za tymi słowami dyktatora Rosji no, kryło się jednoznacznie rewizjonistyczne przesłanie nawiązujące do najgorszych tradycji sowieckich. To jest tylko przykład potwierdzający moją tezę o udawanym pojednaniu, udawanym dialogu, udawanej rozmowie, która wcale nie służy ani zgodzie, ani ugodzie, wręcz przeciwnie, służy jakimś lokalnym celom politycznym, takim czy innym. Kiedy mówię o wspomnianym resecie, to chciałem jasno powiedzieć, że Rosja wtedy chciała doprowadzić do strategicznego partnerstwa z Niemcami, a symbolem tego była budowa rurociągu pod dnem Morza Bałtyckiego, Nord Stream. I potrzebowała stworzyć wizerunek własny jako państwa pokojowego, życzliwego wszystkim, takiego, które nawet z Polską chce dobrych relacji, a w każdym razie do niej wyciąga rękę. To było taktycznie potrzebne na określony moment. Historia była tylko narzędziem. O żadnym objaśnianiu złożonej, czy trudnej, czy powikłanej przeszłości tu nie było mowy.
Spoglądając na ten czas tak zwanego resetu w stosunkach polsko-rosyjskich i na włodarzy naszej ojczyzny w tamtych czasach, jak pan profesor określiłby to zachowanie osób odpowiedzialnych za tę politykę resetu ze strony Polski, za brak wiedzy, celowe działanie czy naiwność?
Proszę ojca, no tu nie mam wątpliwości. I nie widzę naiwności, widzę celowe działanie. Ówczesny premier miał ambicje awansu międzynarodowego, ale nie Polski, tylko swojego, swojej osoby. chciał uzyskać wysokie stanowisko w strukturach Unii Europejskiej i nie ulega żadnej wątpliwości, że chciał wykazać się, że się tak wyrażę, może nie elegancko, iż nawet z Rosją potrafi osiągnąć jakieś rezultaty. Miało mu to w jego osobistej karierze dopomóc i stąd pojawił się reset. Natomiast od tego trzeba oddzielić historyków, którzy i z rosyjskiej strony, i polskiej w tym brali udział. Ja nie należałem oczywiście do tak zwanej grupy do spraw trudnych, ale byłem zaproszony jako jeden z historyków do współpracy z tym ciałem. I myśmy w dobrej wierze uważali, że trzeba wykorzystać szansę na przykład porozmawiania albo napisania wspólnie jakichś naświetleń bardzo ciężkich kart historii polsko-rosyjskiego sąsiedztwa. I myśmy uważali też, że należy wykorzystać takie możliwości, jak choćby szansa, że ciut otworzą się szerzej drzwi do archiwów rosyjskich. Ja na tym skorzystałem osobiście, mówiąc szczerze, bo udostępniono mi trochę dokumentów, więcej niż bym w innych czasach mógł dostać. I potem wykorzystałem je w książce biograficznej o ambasadorze Wacławie Grzybowskim. Zapewne ojciec kojarzy tę postać jako tego dyplomatę, któremu towarzysz Władimir Patiomkin, czyli zastępca Mołotowa, wręczył słynną notę stwierdzającą 17 września 1939 roku, że państwo polskie zgasło, przestało istnieć, rządu już nie ma. A zatem to było działanie w dobrej wierze, o ograniczonym zakresie powodzenia. Służyło jednak dobrej sprawie i tyle. Natomiast politycznie nie mam najmniejszej wątpliwości, że tu nie doszło do niczyjego ani pogubienia się, ani wykazania naiwności. Był konkretny cel, który notabene w przypadku ówczesnego premiera zakończył się osobistym powodzeniem.
Panie profesorze, kontynuując ten temat, jesteśmy świadkami teraz przebudowy sceny politycznej w naszej ojczyźnie i spoglądając na pewnego rodzaju również i możliwości skonstruowania rządu przez taką czy inną partię, jak pan profesor oceniałby możliwość powrotu do tego, o czym pan profesor wspominał, czyli pewnego rodzaju resetu w tych relacji. Czy to będzie służyło i komu?
No, jeżeli ojciec zadaje pytanie, które w zasadzie można treścić w ten sposób, że pyta o to, czy możliwy jest reset bis, no to ja odpowiadam tak. Oczywiście niczego nie można wykluczyć, natomiast do momentu, kiedy Rosja prowadzi barbarzyńską, brudną wojnę przeciwko Ukrainie, mamy inne realia niż te, o których mówiłem, odpowiadając na poprzednie pytanie. Czekajmy na zakończenie tej wojny. Czym ona się zakończy? Już w tej chwili widzimy, że taki klarowny scenariusz chyba nie nastąpi. Mianowicie o tym, żeby powiodła się jakaś większa operacja ofensywna ukraińskich sił zbrojnych, raczej myśleć nie można. W wojnie na wyczerpanie Ukraina stoi na pozycji raczej straconej i mówią to sami Ukraińcy. Oczywiście to jest złożone zagadnienie, ale ja tak to widzę. Nie wiemy, jak będzie prowadzona przez Zachód, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, dalsza polityka wobec tego konfliktu. I tu mogę tylko tyle powiedzieć, że tak zwane, jak politycy to lubią mówić, do polityków się oczywiście nie zaliczam, tak zwane nowe rozdanie kart w stosunkach międzynarodowych nastąpi wtedy, i nowa konfiguracja sił w Europie Środkowo-Wschodniej, kiedy jakoś zakończy się wojna rosyjsko-ukraińska, nawet gdyby to zakończenie było chwilowe czy bardzo prowizoryczne, ale muszą przestać przemawiać armaty na froncie i wtedy dojdzie do takich nowych, takiego nowego układu sił, gdzie różne warianty polityki są możliwe i niczego wykluczyć nie można. Ale w tej chwili ja sobie nie potrafię wyobrazić, żeby w Polsce pojawił się człowiek, który by stanął na czele rządu i powiedział, dobra, pojednajmy się z Rosją na nowo, wyciągając pierwszy rękę, zważywszy zwłaszcza, że no właściwie media rosyjskie codziennie grożą Polsce. Są wypowiedzi przywódców rosyjskich, na które może zwracać specjalnie uwagi nie należy, ale to też jest fakt i tak dalej.
Historia jest nauczycielką życia, zatem pan profesor również tutaj, będąc wybitnym znawcą również i historii, zwłaszcza w tych relacjach, o których wspominamy dzisiaj podczas naszego programu, spoglądając również na to, co dzieje się na Ukrainie, bo to bardzo mocno dotyczy także naszej ojczyzny. Tam także dezinformacja jest jednym z takich oręży przodujących w tej walce. Zarówno dotyczy to społeczeństwa Ukrainy, jak i społeczeństwa rosyjskiego, bo tak pan profesor wspomniał, ta dezinformacja w tych dwóch kierunkach jest prowadzona przez Rosję. Zdaniem pana profesora, jaki obrót spraw, jaki będzie wynik tejże wojny? Pan profesor nadmienił, że trudno będzie Ukraińcom zwyciężyć. Zatem jaki scenariusz pan profesor przewiduje?
Powiem otwarcie i może trochę niezbyt elegancko. Nie będę się bawił w proroctwa co do rozstrzygnięć militarnych na froncie. To jest po pierwsze. Tego nie wiemy. Jest za wiele niewiadomych w równaniu, które musielibyśmy tu rozwiązać na dziś. Dzisiejsza wypowiedź kandydata na prezydenta Trumpa Stanów Zjednoczonych jest taka, że zakończy tę wojnę w 24 godziny. I to sugeruje jakiś rodzaj presji na Ukrainę, aby poszła na ustępstwa. No bo inaczej chyba Trump nie trzymałby się ziemi, gdyby to mówił, nie biorąc pod uwagę tego faktu. A więc zobaczymy. Jestem też przekonany, że jakkolwiek szkodliwa jest dezinformacja i propaganda, propagandą samą wojny się nie wygra. Więc Rosja będzie oczywiście kontynuowała walkę przy użyciu propagandy, środków propagandy historycznej. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, ale to jest czynnik wspomagający działanie oręża na froncie. A co do pojęcia, które niewątpliwie wywodzi się od starożytnych, od Cycerona, mianowicie historia magistra vitae, to jest głęboko prawdziwe moim zdaniem stwierdzenie, ale w propagandzie historycznej państwa takiego, o jakim dzisiaj mówimy, narracja o przeszłości, spreparowana narracja o przeszłości, spreparowana opowieść o przeszłości jest dokładnie zaprzeczeniem tego. To jest tak, trochę pozwolę sobie na dygresję historyczną. W pierwszych dniach kampanii wrześniowej odbywały się codziennie w Ministerstwie Propagandy w Berlinie pod kierownictwem ministra, czyli Józefa Goebbelsa, konferencje dla dziennikarzy. Goebbels dziennikarzy pouczał, jak prowadzić propagandę przeciwko Polsce. Doniesiono mu, że Polacy, albo jeszcze gorzej, Goebbels się wyrażał o nas, Polaczki. Polaczki, prawda? Polacy więc zabili 800 Holzdeutschów, tak mówią Goebbelsa. A Goebbels zatem cóż to jest 800? Dopiszmy jeszcze jedno zero i od dzisiaj mówimy, że 8 tysięcy. Prawda? To jest ten rodzaj mechanizmu kłamstwa i oszustwa. I to działa nie tylko w przypadku ministra Rzeszy, którego nazwisko wymieniłem.
Pan profesor wspomina o różnych mechanizmach propagandy, dezinformacji. Ponad 250 technik manipulacji wykryli eksperci unijnej grupy do spraw walki z rosyjską dezinformacją stosowanych na terenie naszej ojczyzny. Rosjanie posługują się m.in. farmą botów, które są tak skonstruowane, aby w sieci przekazywały narrację, której źródło jest na Kremlu. I spoglądając chociażby, przyglądając różnego rodzaju materiały, to widzimy, że ta narracja jest w takim kierunku, aby pokazać Polskę jako państwo niedemokratyczne, nieprzestrzegające praw człowieka, mocno z takim mocnym spojrzeniem imperialnym. Panie profesorze, na co obliczone są tego rodzaju techniki manipulacji?
O ile podtrzymuję to, co mówiłem, iż nie zanosi się moim zdaniem na to, aby natychmiast po ukonstytuowaniu się nowego rządu było testowane drugie wydanie tak zwanego resetu, tak ja to widzę na dzisiaj, może nie mam racji, to nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, chciałem, żeby to podkreślić, żeby to wybrzmiało, z wyniku wyborów w naszym kraju 15 października Rosja ma prawo być zadowolona. Taka jest prawda. Niestety przykra dla Polaka, ale to jest prawda, dlatego że dojdzie do władzy rząd przede wszystkim bardzo niejednorodny wewnętrznie, to tego zacznijmy, choć to może nie jest najważniejsze. Dojdą do władzy ludzie o niejasnych zapatrywaniach politycznych, co pokazywała wielokrotnie ich działalność w przeszłości. I to nie ulega najmniejszej wątpliwości. I teraz, idąc dalej, z tego powodu, że Prawo i Sprawiedliwość rządząc przez 8 lat w arcytrudnych warunkach, no bo pamiętajmy o tym, że najpierw epidemia na ogromną skalę światową, a później wywołana barbarzyńska, brudna wojna 24 lutego ubiegłego roku przeciwko Ukrainie, stworzyły niezwykle trudne realia rządzenia naszym krajem w tym położeniu geopolitycznym. Otóż obserwując z pozycji Kremla takie rzeczy jak nasze trudności z Brukselą, oskarżanie Polski o wszystko, co się da, między innymi o to, że jest łamane prawo, łamana jest konstytucja, cokolwiek, to już nie chcę rozwijać tego wątku, bo wszyscy wiemy, o co chodzi, to nie mogło nie być odebrane przez specjalistów na Kremlu od propagandy z zadowoleniem. I jeżeli Rosja dokładała ręki, aby taka propaganda antypolska, zwrócona przeciw Polsce, propaganda polegająca na oskarżeniach o niedemokratyczny charakter reżimu PiS-u i tak dalej, żeby taka propaganda się rozwijała, to wszystko było zgodne z tym, co od Rosji możemy, czego od Rosji możemy się spodziewać.
I teraz z pewnością specjaliści od rosyjskiej propagandy są świadomi tego, że jakaś część społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego, że ta propaganda jest dość mocna i ta dezinformacja jest dość mocna na terenie naszej ojczyzny i też szukają takich sposobów dotarcia do odbiorcy, aby nie ukazywać źródła, skąd ta propaganda płynie. I teraz, panie profesorze, bo te pojęcia, które są rysowane, czyli państwo niedemokratyczne, nieprzestrzegające praw człowieka. Panie profesorze, ale są te pojęcia, które my słyszymy często od Polaków. Od Polaków, którzy być może będą stali u steru władzy w naszej ojczyźnie. Co to oznacza?
Nic nie oznacza. Nic dobrego nie oznacza. Oznacza przede wszystkim oczernianie własnego kraju. I jest pytanie, czemu to służy, czy raczej komu to służy. Natomiast jeśli chodzi o obieg rosyjskich działań propagandowych, ja myślę, że bez wątpienia są jakieś próby oddziaływania na społeczeństwo polskie, ale w pierwszej mierze chodzi o inspirowanie czynników zachodnich w kierunku antypolskim, właśnie w taki sposób, aby Polsce utrudnić jakąkolwiek skuteczną politykę zagraniczną. Poderwać zaufanie do Polski jako do kraju zachodniego, próbować Polaków skłócić z Zachodem, z narodami, z państwami zachodnimi, między innymi poprzez narrację o łamaniu prawa w Polsce. To też notabene, szczerze mówiąc, wygląda trochę na nowatorskie w propagandzie rosyjskiej, ale z drugiej strony przypomina znane karty historii. Proszę zważyć, że kiedy w latach 30. Polska zaczęła w stosunkach międzynarodowych znaczyć dużo więcej niż w latach 20. Każdy historyk, który ten okres badał źródłowo, a ja do takich należę, musi się zgodzić z tą tezą, że w latach 30. Polska znaczy w stosunkach międzynarodowych dużo więcej niż w latach 20. Otóż w tamtym czasie propaganda sowiecka, wykorzystując na przykład płatnych agentów, albo niekoniecznie agentów, ale opłacanych dziennikarzy zagranicznych. Propaganda rosyjska tak pracowała, służby rosyjskie tak pracowały, żeby zaśmiecić, że się tak wyrażę, Zachód informacjami, czy raczej dezinformacjami o rzekomym cichym sojuszu Polski z Niemcami. Że Polska jest krajem, który zdradził Francję, zdradził Zachód, który związał się z Niemcami i tylko się przygotowuje i czyha do momentu, kiedy Niemcy dadzą znak wspólnego marszu na wschód. No, takie są, każdy, kto weźmie gazety zachodnie do ręki z lat 30., ściślej z lat 34-38, to spotka takie informacje. Układ o nieagresji polsko-niemiecki, też jeszcze dodam jako historyk, z 1934 roku był publikowany w kilku wersjach spreparowanych, a ściślej publikowały media na Zachodzie, inspirowane przez Moskwę, teksty rzekomego tajnego załącznika do tego układu, który by ustanawiał sojusz antysowiecki. A to jest tylko przykład, do którego no, dzisiejsza Rosja ma łatwość nawiązania, bo to są karty sowieckiej przeszłości. Jak dzisiaj mówiłem na konferencji, jeszcze to raz podkreślmy, sowiecka przeszłość, jakkolwiek zbrodnicza, jest przedmiotem no, głębokiej afirmacji dzisiaj w Rosji. W Rosji zbuduje się, prawda, Stalinowi pomniki. To nie jest żart. Ja powiedziałem o kilkudziesięciu, a profesor Golon poprawił, mówiąc, że było około 100. To też o czymś świadczy.
Dezinformacja rosyjska w polityce historycznej Kremla wobec Polski to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja. Naszym gościem pan profesor Marek Kornat, kierownik Zakładu Historii XX wieku oraz pracowni dziejów dyplomacji i stosunków totalitarnych w Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za zarysowanie tej tematyki niezwykle ważnej, ponieważ dotyczącej historii, ale i czasów teraźniejszych i pewnie przyszłości. Zapraszam do współtworzenia czasu naszego spotkania, naszych widzów oraz radiosłuchaczy. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub drugi numer kontaktowy 48 56 657 00 14 o dezinformacji rosyjskiej w polityce historycznej Kremla wobec Polski. Rozmawiamy, panie profesorze, jeśli chodzi o przyszłość, ale i również teraźniejszość w tej rzeczywistości dezinformacji i w źródłach tej dezinformacji, które są na wschodzie, ale jest robione wiele, aby te źródła zamaskować. Spójrzmy chociażby na Unię Europejską, na również i te instytucje, w których ostatnio media bardzo jaskrawo wskazały na no, pewnego rodzaju działalność korupcyjną. I no, nie do końca zostały wskazane również i źródła wpływów, prawda, różnego rodzaju dużych kwot, sum pieniędzy, które przekładały się na konkretne decyzje. I pytanie również, bo wiemy, że pewnie potężne środki także płyną ze strony Rosji na taką działalność. Czy mamy jakiekolwiek ślady, możliwości, aby również i szukać źródeł właśnie tych precederów na wschodzie?
Ja jako historyk oczywiście takich możliwości nie mam. Natomiast byłoby moim zdaniem szaloną naiwnością przyjąć, że dzisiejsza Rosja nie prowadzi działań nielegalnych środkami takimi jak korupcja, aby sobie zjednywać środowiska opiniotwórcze, no na przykład dziennikarzy na Zachodzie. Nie ulega to dla mnie żadnych wątpliwości, a co więcej, zważywszy, że Rosją dzisiejszą zarządzi w zasadzie korporacja służb specjalnych sowieckich, postsowieckich, to takie lekkie zerwanie z tą barbarzyńską tradycją, brudną tradycją i przejście Rosji do pokojowej rzeczywiście polityki no jest niewyobrażalne i przyjęcie takiego założenia świadczyłoby o no, wybitnej naiwności. A więc ja osobiście nie mam najmniejszych wątpliwości, iż takie zjawiska są. Jest natomiast to z pewnością i trudno udowodnić i z pewnością na ten temat niełatwo coś powiedzieć pewnego. Ale wydaje mi się, proszę ojca, że nie byłoby pełnym obrazem rzeczywistości poprzestać na tym, co teraz powiedziałem, stawiając tu kropkę. Rosja bowiem potrafi jeszcze oddziaływać ideowo. Na środowiska lewicowe i liberalne oddziałuje hasłem antyfaszyzmu. Mówi mianowicie o dobroczynnym dziedzictwie Rosji sowieckiej, o dobroczynnym dziedzictwie Związku Sowieckiego, które się wyraziło w tym, iż to Związek Sowiecki w walny sposób przyczynił się do pokonania III Rzeszy, pobicia faszyzmu. Na tym Rosja, to jest kapitał moralny, to jest soft power, z którego korzysta Rosja dzisiejsza, jako dziedzic, sukcesor Związku Sowieckiego. Ilekroć jeździłem na Zachód i rozmawiałem na ten temat, polski punkt widzenia był w rażącej mniejszości, a rosyjski w dominującej większości, kiedy się rozmawiało o tych zagadnieniach, takich jak finał II wojny światowej. Oczywiście no, każdy, kto rozumnie i wyważony sposób patrzy na przeszłość na Zachodzie, no, dostrzega, że Polakom PRL no, nie była specjalnie dobrym rozwiązaniem, ale o decydujących zasługach Związku Sowieckiego dla pobicia III Rzeszy i jej sojuszników pamięta się, mówi się, i to do niedawna tak było i chyba tak jeszcze dalej będzie, chociaż wojna bardzo barbarzyńska przeciwko Ukrainie trochę nadwątliła ten wizerunek Rosji jako sukcesora Związku Sowieckiego, który taki pozytywny wkład miał do dziejów powszechnych. I jeszcze jedno, do środowisk prawicy na Zachodzie, bo takie też są, Rosja też adresuje niejako drugi dyskurs i on już nie jest dyskursem o walce z faszyzmem, tylko Putin jako dyktator i wódz i w ogóle Rosja kreuje się w tej narracji drugiej jako państwo konserwatywne, chrześcijańskie, broniące tradycji, broniące wartości, broniące życia i tak dalej. To wszystko oczywiście nieprawdą, ale taka narracja jest przedstawiana i ma swoich odbiorców, ma jakieś oddziaływanie na Zachód. No może jeszcze jeden przykład. Słynne pismo konserwatywne amerykańskie National Interest, które zamieściło atakujący Polskę bardzo ostro artykuł dyktatora Rosji, to jest pismo, które Rosjanie bez wątpienia działaniami bardzo specyficznymi przejęli. To jest Trybuna Myśli Konserwatywnej Amerykańskiej. No i tam się drukuje dyktatora Rosji, który opowiada o Polsce to, co wiedzieliśmy, słyszeliśmy. To też o czymś świadczy.
Dezinformacja rosyjska. W polityce historycznej Kremla wobec Polski temat naszego dzisiejszego spotkania, a naszym gościem jest pan profesor Marek Kornat. Zapraszamy widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Halo, prosimy.
Szczęść Boże, Sławomir z Pomorza.
Szczęść Boże, panie Sławomirze.
Panie profesorze, czy ma pan jakieś możliwości, żeby porozmawiać z polskimi europarlamentarzystami, którzy mogliby każdego dnia rozmawiać z europarlamentarzystami z innych krajów i mówić o propagandzie rosyjskiej? Druga sprawa, co może zwykły Polak zrobić, żeby przeciwstawić się bandyckiej Rosji i bandyckiemu zakłamywaniu rzeczywistości obecnych czasów i historii? I trzecia sprawa, kiedy zostaną zlikwidowane wszystkie ruskie pomniki zbrodniczych żołnierzy sowieckich, którzy nie tylko mordowali, kradli i niszczyli, ale też celowo niszczyli polskie miasta. Dziękuję. Dobranoc.
Dziękujemy panie Sławomirze. Pozdrawiamy. Panie profesorze, bardzo proszę.
Tak, trzecie pytanie jest najprostsze. Oczywiście, że Polskę należy oczyścić z wszelkich obiektów kultu Sowietów jako wyzwolicieli. Co do tego nie miałem nigdy wątpliwości. Jest natomiast niezwykle smutne, że lokalne władze samorządowe niekiedy nawet przy pomocy historyków próbują tych obiektów bronić, używając różnych argumentów, w tym takich, że przecież ci Rosjanie tu przyszli, ginęli jako ludzie niewinni i tak dalej. Mobilizowani, wzięci na front, no tego typu argumenty dobrze znamy. Otóż nikt nie niszczy grobów w Polsce sowieckich. Ja przynajmniej nie słyszałem o tym, żeby to ktoś robił teraz celowo. Na tych grobach mogą być te pomniki, natomiast w przestrzeni publicznej, ale innej niż cmentarze żołnierzy sowieckich, trzeba to oczywiście usunąć. To jest jasne i im szybciej, tym lepiej. Tu poza ubolewaniem nic więcej nie można dodać, że jeszcze gdzieniegdzie ktoś broni tego smutnego dziedzictwa. Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, natomiast o eurodeputowanych, no ja, wie pan, ja oceniam bardzo wysoko pracę eurodeputowanych polskich. No mówię oczywiście o tych, którzy wybrani byli z partii jeszcze dzisiaj rządzącej. Bywałem wielokrotnie w Brukseli zapraszany przez panią minister Fotygę, pana profesora Ryszarda Legutkę, którego byłem studentem w Krakowie nawet, zabierając głos w sprawach historycznych, także i w Parlamencie Europejskim. I ja nie mam przekonania, żeby tych posłów trzeba było jakoś zasilać wiedzą historyczną. Oni sobie radzą bardzo przyzwoicie i tyle. A drugie pytanie, jakie było?
Co możemy my jako Polacy zrobić?
No, możemy zrobić bardzo prostą rzecz. Powinniśmy dążyć do zachowania w Polsce takiego rządu, który jest zdolny do stawiania oporu Imperium Wschodniemu. I tyle. To jest najistotniejsze. Najistotniejsze. No, może jeszcze dodam, że historycy polscy no, są środowiskiem, jak sobie doskonale każdy może wyobrazić, zróżnicowanym. A więc mamy ludzi od takich, których no, trudno nie, o których nie, trudno nie powiedzieć, że mają poglądy nie lewicowe, do konserwatywno-katolickich, które są tak samo bywają obecne oczywiście w tym środowisku, ale sądzę, że środowisko historyków, no moim zdaniem niedostatecznie, tak bym to powiedział, udziela się w takiej przestrzeni społecznej, realizując w dobrym tego słowa znaczeniu ideał polityki historycznej jako pewnej wiedzy o przeszłości, która nie tylko ma być wiedzą gabinetową, akademicką, zawartą w naukowych monografiach, ale także na użytek publiczny, na użytek dyskursu publicznego, bo w historii, jak to powiedział mój kolega, znakomity kolega litewski, profesor Nigrzętajtis, historii nie wolno zostawić historykom tylko. I to jest chyba dobra puenta.
Zatem odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie ojca i pana profesora i wszystkich słuchaczy. Pan profesor tutaj wspomniał, że będąc w zachodniej Europie tam no, zetknął się z tym faktem, że tam przeważa ta prawda wersja propagandowa na temat Polski oczywiście, ta wersja narracja rosyjska, czy wcześniej sowiecka można powiedzieć. Zresztą trzeba powiedzieć jasno, że to przyprawianie Polsce takiej czarnej jakiejś legendy, takiej tej gęby takiej przysłowiowej, to trwa chyba już od któregoś tam wieku, prawda? A przynajmniej od czasu zaborów. Także oni już są w tym, można powiedzieć, wyspecjalizowani. A ponieważ trwa to już tak długo, a świadomość człowieka czy całego społeczeństwa, narodu zmienia się bardzo powoli, to, żeby zmienić tą propagandę rosyjską na temat Polski, która można powiedzieć obowiązuje w tej zachodniej Europie, to na to trzeba chyba kilku pokoleń, tak mi się wydaje, a zważywszy, że zachodnia Europa nie przechodziła tego, co wschodnia, tutaj środkowo-wschodnia tego okresu, prawda, zniewolenia komunistycznego. Także tam jest mnóstwo zwolenników komunizmu. Wręcz takie po prostu partie typowo komunistyczne, gdzie tam Lenin jest traktowany na równi jak z Bogiem wręcz. Także jeśli jeszcze do tego dodamy, że wiedza w ogóle o Polsce jest bardzo, bardzo znikoma, szczerze mówiąc. Przykładowo profesor jakiejś znanej uczelni na Zachodzie, jeśli niczego nie wie o Polsce, to nie ma nic w tym dziwnego. Natomiast gdyby nie wiedział czegoś o Rosji, to jest niedopuszczalne, prawda? Rosja to z Rosją się, prawda, liczą, Rosja jest jakimś tam podmiotem, a Polska to tam gdzieś jakiś taki tam gdzieś tam w ogóle mało ważny kraj. Także co my możemy zrobić? No my przede wszystkim, mając taką Polonię w zachodniej Europie i w USA, to mówmy naszym tu rodakom, przypominajmy, że wszystkim tym swoim znajomym mówcie o Polsce, jaka jest naprawdę, i też o tym właśnie, jak to Rosja nam przyprawia tą gębę takiego zawsze jakiegoś czarnego luda, takiego, który wszystkiemu jest winny. Także to jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. A druga rzecz to w Polsce, prawda, naszych rodaków też uświadamiajmy, że taki fakt, jak prawda, trzeba umieć po prostu kojarzyć fakty. Wszyscy chyba już znamy, prawda, bo to od kilku lat znany jest ten dowcip krążący, że która frakcja w Parlamencie Europejskim jest największa, takie pytanie, a odpowiedź jest, że rosyjska. No to się nie wzięło z niczego, prawda, to skorumpowanie zachodnich polityków jest ogromne. I ta miłość ich w Niemczech czy we Francji do Rosji też jest jakaś wielka i niezniszczalna. Także porównajmy ten fakt z tym, że mimo że Polska tutaj, prawda, brała udział w wielkiej pomocy dla Ukrainy, to cały czas zachodnia Europa nas atakowała. No więc z czego to się bierze? No porównajmy te fakty i tam po prostu ludzie w zachodniej Europie chyba są jak gdyby na usługach tej Rosji, prawda? Także myśmy tu mieli atak z dwóch stron.
Panie Leszku, wiele wątków pan podjął, niezwykle wiele, dlatego pozwoli pan, abyśmy tutaj poprosili pana profesora o stosunkowanie się do przynajmniej kilku spośród nich. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie, dziękując równocześnie za włączenie się w dzisiejsze nasze spotkanie.
Cóż, no ja mogę powiedzieć tyle, że byłoby mi nie sposób nie podzielić tego rozumowania, które tu przedstawił słuchacz. Ono oczywiście było wielowątkowe, zwłaszcza to stwierdzenie, że od czasu wielkiej tragedii, jaką były rozbiory, to zamordowanie naszego państwa, od tego momentu towarzyszy nam antypolska narracja, kreowana jest czarna legenda Polski. W tych momentach zazwyczaj to się dzieje, kiedy nadchodzi zagrożenie militarne, czyli tak jakby ta soft power, jaką jest propaganda historyczna, przede wszystkim w tych momentach zagrożenia ujawnia się to zjawisko kreowania czarnej legendy przez naszych wrogów. Może dodam jeszcze jedną rzecz. Jako historyk muszę się tu Państwu przyznać, jestem bardzo daleki od snucia takich ładnych, okrągłych uogólnień. Mianowicie powiedzenia, że coś wszyscy coś twierdzą, wszyscy coś myślą, wszyscy coś uważają i tak dalej. Tak nigdzie nie ma, więc tak nie należy robić, ale nie będzie odległe od prawdy historycznej, kiedy jednak powiemy, iż środowiska akademickie na Zachodzie oraz środowiska opiniotwórcze znajdują się w znacznej mierze, w ogromnej mierze, może nawet powiedzmy, w rękach kół lewicowo-liberalnych. Lewicowych i liberalnych, albo lewicowych koła. W tych środowiskach nie wykazuje się na ogół, oczywiście za pewnymi wyjątkami, sympatii do Polski jako kraju konserwatywnego, katolickiego. Sam katolicyzm nie przysparza tu nam przyjaciół w tych kołach. I to działa spontanicznie. Często się tego nie ujawnia. Często się abstrahuje od rozmowy takiej twardej, rozmowy światopoglądowej, ale ten dystans do nas jest widoczny. Jest widoczny. Rosja natomiast w tych kołach bardzo często jest traktowana w ten sposób. No cóż, to był kraj barbarzyński, zapóźniony cywilizacyjnie. Carowie rządzili twardą ręką przy użyciu biurokracji i wojska i podpierani byli przez cerkiew, przez tak wyrażę, na swoich tronach. Ale Lenin za to, nawet za cenę zbrodni, budował nowy, lepszy ład. Prawda? I to już jest narracja dla nas bardzo niekorzystna, która powoduje realne konsekwencje, bo w skutkach tej narracji, takiej, a nie innej, jak to bardzo zwięźle przedstawiłem, my stoimy na straconej pozycji. Prawda? Na straconej pozycji. No, nie jest też nie, od rzeczy, skoro już o tym rozmawiamy, nie jest też trudno nie dostrzec, nie zauważyć tak banalnego faktu, że no, mamy język polski, który no, nie jest jednak językiem międzynarodowym. Prawda? I tu nie chodzi o to, żebym kogokolwiek nawoływał do pisania jako historyk, żebyśmy jako historyk te wszystko pisali po angielsku, jak chciał wicepremier Gowin, który tak niesławnie realizował kiedyś swoją reformę szkół wyższych. Nie o to chodzi, ale chodzi o to, że no łatwiej mają ci, którzy mają bardziej szeroki międzynarodowy dostęp do wymiany myśli poprzez właśnie no, język angielski, który w tej chwili jest lingua franca w stosunkach międzynarodowych. I to o tym też trzeba pamiętać. My jesteśmy za słabo obecni na arenie międzynarodowej w rozmowie o przeszłości, o ważnych momentach przeszłości, zwłaszcza o II wojnie światowej. Trzeba jeszcze pamiętać, to nie wybrzmiało z naszej rozmowy dzisiaj, że II wojna światowa, tak się to już złożyło, zajmuje centralne miejsce na polu bitwy o pamięć historyczną. Tak się to stało i to chyba jeszcze tak długo będzie, chyba że, czego Boże nie daj, dojdzie do jakiegoś konfliktu, który przysłoni tamtę wojnę. Ale tak to jest i to trzeba też powiedzieć.
Dezinformacja rosyjska w polityce historycznej Kremla wobec Polski. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria oraz telewizji Trwam. Naszym gościem pan profesor Marek Kornat, a my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Bydgoszczy.
Bardzo proszę.
Proszę ojca i proszę państwa, proszę profesora. No niestety Polacy nie szanują sami siebie. To jest najgorsze. Nie umiemy myśleć ze zrozumieniem. W szkole jest lekcja czytanie ze zrozumieniem w szkole podstawowej. Przydałoby się wprowadzić myślenie ze zrozumieniem. No niestety u nas jest to bardzo kiepsko, ale chciałbym panu profesorowi podziękować za to, że za tych Polaczków, co Niemcy mówili. Niemcy do dziś mówią, że ja jeździłem do Niemiec bardzo często, przez 5 lat. Teraz to już jestem stary dziad. No i tam bardzo słyszałem często, jak przyjeżdżałem, to mówili, o, Polaczek przyjechał. Rozumiecie, tak traktują nas dalej, ale to dlatego, że my sami siebie nie szanujemy. Po prostu nie szanujemy języka polskiego. Dam taki przykład. On tam w dyspozytorni w Niemczech mówi do mnie, sprechen Sie Französisch? Ja mówię, nein. Sprechen Sie Englisch? Ja mówię, nein. Wreszcie się zdenerwowałem, mówię, sprechen Sie Polen? I od razu żeśmy się dogadali. Rozumiecie? Gdyby tacy byli Polacy, to po prostu wszyscy by wiedzieli, że muszą nas szanować. Oni myślą tylko, że oni są pierwsi na świecie. No niestety, Rosjanie by nie wygrali II wojny światowej. Do Berlina by nigdy nie doszli, gdyby Ameryka ich nie dozbroiła. Taka jest prawda historyczna, proszę państwa. Dziękuję ślicznie, z Panem Bogiem.
Panem Bogiem, panie Jerzy, pozdrawiamy, panie profesorze.
No, tu właściwie nie było pytania. Dziękuję za komentarz. Niestety w tych gorzkich refleksjach jest przynajmniej trochę prawdy. Akurat goebbelsowskie słowo Polaczek, które zapewne tkwi gdzieś jeszcze w Niemczech, niemieckiej świadomości, powraca, no nie jest dobrym może przykładem, który by w naszych wewnętrznych, polskich, rozrachunkowych dyskusjach był do użycia, ale tak to wygląda, jeśli chodzi o Niemców. Mamy to widoczne i w Prusach, i w dobie hitlerowskiej. No i niestety jest to trwalsze historycznie, niż by się wydawało.
Czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Dezinformacja rosyjska w polityce historycznej Kremla wobec Polski. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże. Dzwoni Jurek ze Stanów Zjednoczonych. Akurat włączyłem się teraz telewizję, ale myślę, że temat jest mi znany. Chciałbym zapytać, żeby rozwiązać sprawę, to chciałbym zaproponować panu profesorowi Markowi Kondratowi, żeby spróbował przyjechać do Stanów, a może jeśli, spróbował przyjechać do Stanów Zjednoczonych do tych najlepszych uniwersytetów, 9, na przykład tak jak Yale, Georgetown University, Stanford, Princeton, Yale, Chicago University czy Northwestern University z wykładami w bardzo dobrym języku angielskim i próbował przedrzeć się przez nieświadomość tutaj elit amerykańskich. I myślę, że to jest rozwiązanie najlepsze. A poza tym chciałbym zaznaczyć, że w ostatnim czasie, od chwili, kiedy prezesem Polonii Amerykańskiej był tutaj pan Moskal, rola Polonii została ograniczona, w zasadzie sprowadzona do podłogi, tak bym powiedział brzydko, ale nie z przyczyn Polonii Amerykańskiej, czy diaspory tutaj polskiej w Ameryce. Jest to problem naprawdę złożony, ale głowa do góry. I panie profesorze, jeszcze raz chciałbym zapytać, czy pana, czy pan przyjeżdża tutaj do Stanów Zjednoczonych, do tych najlepszych uniwersytetów z wykładami w dobrym języku angielskim, albo w bardzo dobrym języku angielskim. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, do widzenia.
Z Panem Bogiem, panie Jerzy, pozdrawiamy serdecznie pana Polonię, Polaków rozsianych w różnych zakątkach globu. Cieszymy się, że Radio Maria Telewizja Trwam łączy Polaków w tak różnych stronach świata. Jest też takim oknem na to, co dzieje się w Polsce. Pozdrawiamy was, drodzy, bardzo, bardzo serdecznie, panie profesorze.
No, oczywiście, że bywałem na uczelniach amerykańskich i kanadyjskich i to tych ważniejszych. Przyjeżdżałem albo na konferencje, przyjeżdżałem do pracy w archiwach, a to łączyłem czasami z jakimś wykładem gościnnym. Wydaje mi się, że no, myśl taka, aby Polacy, polscy historycy, polscy przedstawiciele środowiska akademickiego korzystali z tych sposobności, jakie dają amerykańskie uniwersytety, jest ważne i z pewnością nie jest ono dostatecznie wykorzystywane. To co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Czym innym jest natomiast to, aby tam no, podejmować jakąś pracę naukową czy karierę naukową, no bo to wymaga już decyzji choćby o tym, aby tam osiąść, prawda? Natomiast sądzę, że jedna rzecz tu powinna być jeszcze wspomniana. Sądzę, że my może za bardzo przeceniamy wkład polskich, w tym przypadku historyków, przemawiających do zagranicy swoimi książkami, swoimi wypowiedziami, komentarzami i tak dalej, dlatego że to jednak nie zrównoważy głosu przedstawicieli miejscowych elit, a tu mamy niestety sytuację niedobrą. No na przykład wymiana pokoleniowa, nazwijmy to tak, spowodowała, że jeśli mowa o stosunkach międzynarodowych, o dyplomacji, którą się zajmuje, mamy do czynienia z taką sytuacją, iż w zasadzie nikt się tym nie zajmuje dzisiaj w Ameryce. A historią Polski zajmują się przedstawiciele amerykańskich kół akademickich o właśnie takim pojmowaniu przeszłości, o którym mówiłem, mianowicie jest to wyraźnie liberalne i lewicowe, no tak to trzeba powiedzieć, no bo cóż powiemy o książkach na przykład poświęconych czasom PRL, gdzie mówi się o urzeczywistnianiu postępu społecznego, no bo postępem przecież było przecież było danie robotnikom pracy w komunistycznych fabrykach, prawda, hutach, innych obiektach ciężkiego przemysłu. Tak mówi jeden z historyków amerykańskich, który publikuje na ten temat swoje książki. Także w rękach takich ludzi jest w tej chwili kreowanie obrazu historii Polski XX stulecia, które jest bardzo ważne. To jest bardzo źle i nad tym trzeba ubolewać, ale moim zdaniem zrównoważenie tego obrazu to nie jest sprawa tak prosta, aby dało się powiedzieć, iż wystarczy więcej wizyt historyków polskich tam, więcej konferencji czy publikacji książek. To jest bardziej złożone zjawisko.
Panie profesorze, spoglądając również w kierunku tych czasów, chociażby II wojny światowej, o której pan wspomniał, że to moment niezwykle ważny również w tym dociekaniu do prawdy, ale i tych działaniach dezinformacyjnych. Wspomina pan również o historykach, także polskich i ich działalności, która nie przysługuje się prawdzie. Skąd te tendencje do tego, aby pisać historię na nowo? Czy to też pewnego rodzaju działanie dezinformacyjne, którego źródło może być na wschodzie?
Tu mi trudno powiedzieć tak czy nie. Może tak być. Sądzę natomiast, że jeżeli mówimy o II wojnie światowej jako szczególnym momencie w naszych dziejach, to z pewnością dużą rolę odgrywają tu takie postawy, które próbują na nowo napisać ten rozdział, który mówi o stosunkach polsko-żydowskich na przykład. Prawda? Wszyscy wiemy, co mam na myśli. Opowieści o bierności ludności okupowanego kraju, o tym, że ta ludność rzekomo wspierała jak mogła i cieszyła się z tego, co w swojej zbrodniczej, eksterminacyjnej polityce realizują Niemcy. W podtekście oczywiście się mówi, że w zasadzie to byłoby inaczej, gdyby Polacy pomagali Żydom, prawda, i tak dalej. Czy to zjawisko ma jako źródło inspirację ukrytą sowiecką? Nie sądzę, czy rosyjską. Sądzę, że raczej takie pragnienie zdobycia poklasku, wyrobienia sobie nazwiska, bo na Zachodzie jest duże zapotrzebowanie na takie poglądy. Ja bym to tak widział. I to jest moim zdaniem główne źródło. I chyba głębiej tego tutaj tych źródeł szukać nie trzeba. To natomiast jest też jeszcze powiązane z zapotrzebowaniami niemieckimi. Proszę pamiętać, że Niemcy też są zainteresowani takim, może elegancko powiem, taką korekturą historii, która nadwątli wizerunek naszego narodu jako pierwszej ofiary II wojny światowej, pokaże ten naród w innej perspektywie, właśnie taki, jak Niemcy by chcieli widzieć, bo chcą rozwodnić odpowiedzialność własnego narodu, własnego państwa za tę straszliwą wojnę. I ja sądzę, że w tym również zjawisku należy upatrywać przyczynę takiego ożywiania się niektórych polskich historyków i środowisk historycznych do robienia swoistego rewizjonizmu historycznego, bym powiedział. Rewizjonizmu historycznego, który ma, co ma osiągnąć? Ma zapewnić poklask międzynarodowy, granty, stypendia, dobre nazwisko na łamach poczytnych gazet i tak dalej. To jest bardzo źle, bo tego nie mieliśmy jeszcze nie tak dawno. To bardzo zła wiadomość jest.
Panie profesorze, kończąc czas naszego spotkania, pytanie, co jest najlepszym orężem w walce z dezinformacją?
Sądzę, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem. Najlepszym orężem jest niepoddawanie się takim inspiracją, takim próbą narzucenia nam cudzych poglądów, a orężem sądzę jest prawda. Orężem jest prawda historyczna. My nie możemy i nie potrzebujemy twierdzić, iż jesteśmy wcieleniem samego dobra w dziejach, my jako naród, czy też każdy Polak z osobna, ale historia nasza na tyle jest jasna i wzniosła i na tyle wolna od zbrodni, od takich rzeczy, które ma na koncie Rosja czy Niemcy, że możemy z podniesioną głową bronić swoich racji, nie poddając się narracji próbującej to podważyć i zmienić. Może powiem jeszcze taką rzecz na koniec. Było ponoć spotkanie, które lat temu kilkanaście dyktator dzisiejszej Rosji zrobił z historykami i oznajmił im, że byłoby dobrze tak napisać historię naszego kraju, czyli Rosji w tym wypadku, aby było udowodnione, pokazane, że ta Rosja właściwie zawsze się tylko broniła. Nikomu nie zadawała krzywdy ani cierpień, tylko odpowiadała na ciosy. Otóż żaden polski prezydent, ktokolwiek by tego zaszczytnego urzędu nie pełnił, nie musi w tak ośmieszająco kłamliwy sposób się zachowywać, bo my nie musimy przykrywać kłamstwa, przykrywać prawdy, rzeczy obiektywnej prawdy historycznej tak potwornym kłamstwem. I w tej sytuacji stoimy dużo lepiej, tylko trzeba to umieć wykorzystać, tak bym to powiedział.
Dezinformacja rosyjska w polityce historycznej Kremla wobec Polski to temat, który podjęliśmy na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja, a poprzez ten temat przeprowadził nas nasz gość, którym jest pan profesor Marek Kornat, kierownik Zakładu Historii XX wieku oraz pracownik dziejów dyplomacji i stosunków totalitarnych w Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Panie profesorze, serdecznie panu dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Podziękowanie także dla wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja za ten czas dzisiejszego spotkania. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.